Cześć. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj będę nagrywała dla Was solówkę. Mówi do Was Agnieszka Brodzik, a opowiadać będę o książce Ostatni trop. Tajemnica zaginięcia sióstr Lyon autorstwa Marka Bowdena. Książka ukazała się w marcu zeszłego roku nakładem wydawnictwa poznańskiego i dotyczy sprawy z 1975 roku, kiedy to na przedmieściach Waszyngtonu zniknęły dwie nastoletnie dziewczynki. Ich ciał nigdy nie odnaleziono, niestety, a śledztwo utknęło w martwym punkcie. Mija 30 kilka lat i chciałabym, żebyście zapamiętali, że aż tyle. I śledczy przeglądający obszerne akta w poszukiwaniu jakiegoś punktu zaczepienia natrafiają na protokół z przesłuchania chłopaka, który twierdził, że widział dziewczynki w galerii handlowej, jak wychodziły z podejrzanym mężczyzną. Okazuje się, że przesłuchiwany wtedy chłopak, Lloyd Welch, teraz odsiaduje wyrok za molestowanie seksualne nieletniej. Więc detektywi postanawiają przyjrzeć się bliżej temu wątkowi i organizują nieformalne przesłuchanie. I tak się zaczyna trwające 2 lata śledztwo, które składa się głównie z nieustannego maglowania tego człowieka, opowiadającego historię za historią, zmieniającego zeznania niemalże z dnia na dzień. Śledczy chcą, by w końcu przyznał się do zamordowania dziewczynek. Czy to się udało, to pewnie już się domyślacie, bo przecież gdyby się nie udało, nie byłoby tej książki i nie byłoby tego podcastu. Ale nie uprzedzajmy faktów. Nie wiedziałam zbyt wiele na temat Marka Bowdena, zanim zasiadłam do lektury. Okazuje się, że jest bardzo znanym twórcą literatury faktu. Sławę przyniosła mu książka Black Hawk Down, na podstawie której powstał film Ridleya Scotta Helikopter w ogniu, a inny jego tytuł, Polowania na Escobara, Netflix wykorzystał jako inspirację do słynnego serialu Narcos. Książka składa się w przytłaczającej większości z zapisu przesłuchań, które są podobno nieco zredagowane, by było łatwiej je zrozumieć. Co jest całkowicie uzasadnione, bo zapis żywej mowy bez takiej redakcji byłby pewnie całkowicie niestrawny, zwłaszcza przy takim tytanie intelektu, jakim jest niestety Lloyd Welch. Niemniej autor się dużo nie napracował, bo nie przesadzam tutaj. Nawet specjalnie to powtórzę teraz, żeby nie było żadnych wątpliwości później. Ta książka w przytłaczającej większości składa się z zapisu przesłuchań. Mam nadzieję, że to dotarło do Was. Będziecie stronę za stroną czytać dialogi między Lloydem i przesłuchującym go śledczym. Rozumiem, że opracowanie tylu godzin rozmów było żmudną pracą i tak, ale fakt jest taki, że w tej książce w zasadzie niewiele jest ponad to. A nie czyta się tego jak powieści, bo Lloyd Welch nie jest, zgrabnie skonstruowaną postacią literacką, tylko prawdziwym, niezbyt mądrym człowiekiem z jakimiś zaburzeniami prawdopodobnie. Do tego niestety tłumacz jest ewidentnie przyzwyczajony do przekładu literatury faktu, gdzie zapisy dialogów zdarzają się raczej rzadko. I też niekoniecznie są może taką bardzo swobodną, żywą rozmową. No i niestety w tej książce te rozmowy brzmią dość naturalnie. Rozumiem, że może tłumacz chciał je przetłumaczyć bardziej dosłownie. Nie chcę tutaj za bardzo marudzić na tłumaczenie, ale niestety sięgając po tę książkę musicie mieć świadomość, że nie dość, że to są praktycznie same dialogi, to jeszcze niezbyt fajnie się je czyta po prostu. Szczerze mówiąc, to ja miałam od któregoś momentu serdecznie dosyć tych rozmów i czekałam, aż przejdziemy do rzeczy, bo mi się wydawało, że to jest tylko taki wstęp, a później będzie coś więcej. No ale niestety tak to nie wyglądało. Myślałam, że doczekam się jakiegoś komentarza, jakiejś analizy. Po drodze było mnóstwo sygnałów alarmowych, które moim zdaniem, jak ja to czytałam, to miałam wrażenie, że tutaj sygnalizujemy, że coś jest nie tak, albo w sumie jakby nie było ze strony narracji żadnego sygnału, że tu się dzieje coś niedobrego, tylko po prostu żywe rozmowy. A co prawda nie powiedziałbym nigdy o sobie, że jestem jakąś wielką koneserką true crime i jakoś znam się na przesłuchaniach czy coś, ale trochę obejrzałam jakichś seriali dokumentalnych, bo jak nie mam czego oglądać, to oglądam wszystko, co jest z dokumentalnych rzeczy na HBO czy Netflixie i tak dalej. Swego czasu znalazłam też taki świetny kanał na YouTubie, gdzie koleś analizuje autentyczne przesłuchania i tłumaczy fragment po fragmencie, dlaczego podejrzani zachowują się i mówią w taki, a nie inny sposób i w jaki sposób śledczy próbują ich podejść, jakie metody stosują. Czasami są to też, po prostu jest też krytyka tego, że śledczy robią coś nie w porządku. Oglądałam też bardzo ciekawy serial dokumentalny na Netflixie na temat ludzi, którzy przyznawali się do czynów, których nie popełnili pod wpływem. No to jest jakby długi temat i w zasadzie, jeżeli go rozwinę, to w zasadzie będę mówić zupełnie obok tego, co się dzieje w tej książce, bo to jest taka wielka rzecz, która powinna się w niej znaleźć, a się w niej nie znalazła. I to jest w zasadzie mój największy, najpoważniejszy zarzut do tego, co zrobił autor. Moim zdaniem te przesłuchania budzą ogromne wątpliwości. Gdyby Lloyd nie postanowił na koniec po prostu przyznać się do winy, nie wiem, czy ktokolwiek potraktowałby poważnie te jego opowieści, bo one po prostu zmieniają się jak w kalejdoskopie. Za każdym razem, jak coś tam się nie spina i śledczy jakoś zasugeruje, że coś tutaj nie działa, albo podpowie coś, bo często też po prostu naprowadzają tego przesłuchiwanego na pewne rzeczy, to on zawsze wchodzi gładko i zupełnie nie, musi mieć chyba jakiś rys osoby, która z łatwością kłamie. No niemniej tutaj dużą robotę robią po prostu przesłuchujący, którzy albo nie znają się na swojej robocie, albo właśnie bardzo dobrze się na niej znają i osiągnęli to, co chcieli osiągnąć. Tutaj niestety trudno ocenić. A musicie mieć świadomość, że niesamowicie łatwo wpłynąć na podejrzanego. Zwłaszcza jeżeli to jest osoba podatna na wpływy, a nawet jeżeli ktoś faktycznie popełnił w swoim życiu jakąś zbrodnię, to niekoniecznie oznacza, że wiecie, jest jakimś criminal mastermind, który psychopatą superinteligencji, który wyprowadzi wszystkich w pole, tylko często ludzie po prostu z jakiegoś marginesu albo lekko zaburzeni, albo czasami nawet bardzo zaburzeni, trafiają w ręce policji, próbują być może coś ukryć, ale niekoniecznie to, że zrobili akurat tę jedną rzecz, o którą chcą oskarżyć go detektywi. Zaczynają coś tam ściemniać, więc wzbudzają podejrzenia. I wtedy śledczy jakby skupiają się na tej osobie i postanawiają, że tak, zrobimy wszystko, żeby ta osoba się przyznała. Tylko że to sprawia, że mogą nawet w pewnym, nie, źle się wyraziłam, to nie jest, że w pewnym sensie wkładają mu do głowy wspomnienia, fałszywe wspomnienia, tylko tak się po prostu dzieje. Naprawdę jest dosyć łatwo w określonych warunkach, bo to musi być duży stres, też jakaś taka manipulacja ze strony rozmówcy, ale da się dosyć stosunkowo łatwo po prostu komuś wmówić pewne rzeczy. Zwłaszcza jeżeli nie powiesz im tego wprost, tylko takie naprowadzisz i tak dalej. A przecież rozmawiamy, kazałam wam na początku podcastu zapamiętać to, że rozmawiamy o rzeczy, która się wydarzyła prawie 40 lat temu. Znaczy względem jakby wydarzeń w książce, ale on, ten człowiek był przesłuchiwany po prawie 40 latach i śledczy oczekują od niego, że będzie znał szczegóły, takie szczegóły na zasadzie jakiego koloru samochodem jechał na przykład. No, wydaje mi się, że bardzo łatwo w takiej sytuacji kogoś lekko naprowadzić na ten kolor, i ta osoba zobaczy oczami wyobraźni właśnie, nie wiem, czerwonego Forda i jak mu raz wejdzie do głowy ten czerwony Ford, to nie ma wyrazistych wspomnień sprzed 40 lat, które byłyby w stanie mu te wspomnienia jakby, żeby był w stanie odróżnić ten fałszywy obraz od tego, co naprawdę ma w głowie, bo w głowie nic nie ma, bo jakby po 40 latach jednak to się wszystko zatarło. No i takie miałam właśnie przemyślenia w trakcie lektury tej książki. Niektóre rzeczy, które robili ci przesłuchujący śledczy, no, były naprawdę oburzające dla mnie. I to mówię jako osoba, która, no tak jak wspomniałam, nie uważam się absolutnie za jakiegoś tam, za jakąś koneserkę tego gatunku, za jakąś znawczynię absolutnie, nie? A mimo to widziałam te wszystkie rzeczy. I co? I autor tej książki tego nie widział? Czy specjalnie to pominął, ponieważ to nie pasowało do, wiecie, takiej historii o tym, jak ciężką pracą i determinacją śledczy po 40 latach osiągają wynik, czyli wyrok skazujący. Tylko w zasadzie no, nie wiem, czy mają jakąkolwiek pewność co do tego, że ten człowiek faktycznie dokonał tej zbrodni. I można, wiecie, jakby prawdopodobnie to nie jest niewinny człowiek, bo on został skazany za molestowanie swojej kuzynki, z tego co pamiętam. Na pewno to była nastolatka i to taka młoda nastolatka, wiecie. Więc może dobrze, że już nigdy nie wyjdzie z więzienia, bo podejrzewam, że niestety przy tym, jakie ma zaburzenia i jak bardzo nie odczuwa skruchy za to, co, z powodu tego, co zrobił, to niestety mógł kogoś skrzywdzić. Więc może w pewnym sensie dobrze się stało, że jednak został zatrzymany w tym więzieniu. No ale to też oznacza, że prawdziwy zabójca no, uniknął kary, tak? A poza tym nie o to chyba chodzi w całym wymiarze sprawiedliwości, żeby robić takie rzeczy, tak? I nie o to chyba chodzi w literaturze faktu, żebym ja sama wyciągała takie wnioski z książki. W sensie, że jakby oczekuję od autora, że on mi to powie, że to on będzie tą mądrzejszą osobą i mi wskaże, ej, zobacz, tutaj ci śledczy robią coś złego. Robią coś potencjalnie przynajmniej złego. Oczekiwałabym po tej książce jakiegoś właśnie takiego wykładu na temat fałszywych wspomnień, na temat wymuszania zeznań, na temat tego, jak łatwo, znaczy może nie łatwo, może to w sumie nie jest łatwe, jak można nieświadomie albo świadomie wpływać na to, co mówią ludzie i jakie czyha na przesłuchujących niebezpieczeństwo, że właśnie jeżeli za bardzo się skupią na osobie, która wydaje mi się podejrzana, no to nie poświęcą tego czasu na to, żeby znaleźć prawdziwego winnego. W tym momencie naprawdę nie wiem, czy Lloyd Welsh, nie wiem, czy Welsh, czy Welch faktycznie zabił te dziewczynki, czy może po tylu intensywnych przesłuchaniach śledczym udało się po prostu przekonać go, że to zrobił. To też jest w ogóle, mówię, w tym przypadku nie mówimy o całkiem niewinnym człowieku, tak? On coś zrobił. Nie bez powodu spędził dużą część życia w więzieniu, tak? Ale wyobraźcie sobie, jaką krzywdę można zrobić niewinnej osobie, wmawiając jej, że zrobiła coś takiego. W tym serialu na Netflixowskim pamiętam, że był taki wątek mężczyzny, który no, był uzależniony chyba od narkotyków, a na pewno od alkoholu. I zginął jego kolega i śledczy, ponieważ ten człowiek nie był zbyt inteligentny, a też miał pewne obciążenia i tej nocy był pijany, to oni byli w stanie mu wmówić, że zabił swojego kolegę. Potem się okazało, że nie, że jakby nic na to nie wskazuje i został uniewinniony, ale w jego głowie przez pewien czas, i to nie dzień, dwa, przez pewien długi czas była ta myśl, tak, zabiłem swojego kolegę. Wyobrażacie sobie? Bo mi jest trochę ciężko sobie to wyobrazić. Nawet dzisiaj, zupełnie przypadkiem, oglądałam serial dokumentalny na temat zabójstwa Beverly Lynn Smith. I okazało się, że właśnie ten serial dotyczy sprawy, w której próbowano bardzo, naprawdę środkami wręcz rodem z filmów sensacyjnych, wymusić na podejrzanym i na żonie, byłej żonie podejrzanego, zeznania skazujące. I to, co, no może nie chcesz tak strasznie spoilerować, bo twórcy jednak próbują troszeczkę grać oczekiwaniami widza, ale to, co zrobiono tym ludziom, no to prawdziwa potworność, moim zdaniem. I to tylko dlatego, że śledczym bardzo, 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 bardzo zależało na tym, żeby uzyskać wyrok skazujący. Też po wielu latach od śmierci ofiary. Zmierzam do tego, że jeżeli jesteście faktycznie ciekawi tej książki, to spróbujcie spojrzeć na nią tak, jak wam tutaj podpowiedziałam, jako zapis takich nie do końca etycznych przesłuchań, które być może wcale nie zakończyły się sukcesem, wbrew temu, co mówią detektywi. Chyba, że za sukces uznajemy po prostu, że udało się skłonić podejrzanego do przyznania się winy, bez względu na to, czy faktycznie to zrobił, czy nie. Jak słusznie zauważył ktoś w opinii na Goodreads, jeżeli ktoś zastanawia się, jak to możliwe, że niektórzy ludzie przyznają się do czegoś, czego nie zrobili, to ta książka bardzo szczegółowo pokazuje, jak to się robi. I może to jest jej wielki plus, może okazać się fascynującą lekturą, jeżeli podejdziecie do tego w ten sposób, ale od autora nie dowiecie się ani słowa z tego wszystkiego, co powiedziałam wam w tym podcaście. I nie ma tam żadnego komentarza ze strony Bowdena na temat nieetycznego działania śledczych. Nie ma żadnego kontekstu, nie ma żadnego wytłumaczenia mechanizmów manipulacji. On tylko opracował zapis przesłuchań, dorzucił trochę opisów i wydał książkę. Jeszcze w ramach ciekawostki powiem, że na koniec ludzie, którzy brali udział w tych przesłuchaniach albo jakoś tam pomagali w śledztwie, mówią, co ich zdaniem się wydarzyło. I każdy ma inną historię. Każdy ma inną opinię na temat, co się wydarzyło, więc oni w zasadzie po tych wszystkich przesłuchaniach nawet nie wiedzą, co i gdzie się wydarzyło. No dobra, gdzie to może mniej więcej podejrzewają, ale też nie mają żadnych śladów, nie mają żadnych dowodów materialnych w zasadzie. A mimo to uznano po prostu, że ostatnia historia Lloyda to była ta prawdziwa i go skazano. Także w sumie marudziłam, że ta książka nie jest dobra, ale ostatecznie może się okazać ciekawa. Tylko po prostu wbrew jakby intencjom autora. I nie mogę powiedzieć, żeby to była jego zasługa. Chyba, że uznamy, że autor to jest tylko po prostu ta osoba, która zredagowała te przesłuchania. To się udało. Tak? To jest okej. Ta część tej książki. Resztę musicie sobie, że tak powiem, sami odrobić pracę domową i uznać to po prostu może za materiał źródłowy. O, w ten sposób. No dobrze. To mam nadzieję, że słuchało się przyjemnie. Postaram się odezwać za mniej niż miesiąc od tego odcinka, albo może nie dłużej niż miesiąc. No i miłego weekendu. Cześć.